Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w naszym studiu radiowym pani dr Małgorzata Niestemska, prezes Elektrociepłowni Ciechanów. Dzień dobry, pani prezes.
Witam wszystkich radiosłuchaczy Radia KRDP i panią redaktor.
I pani Marta Piecychna, kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych Urzędu Miasta Ciechanów.
Dzień dobry, witam.
Przyznam szczerze, pani prezes, że trudno się przestawić na zmianę nazwy ciechanowskiego dawnego PEC-u. A jak państwo, już się oswoiliście z tym nowym nazewnictwem?
Tak, już wszędzie w dokumentach musieliśmy się oswoić, bo jednak wszędzie to się przewija na co dzień, więc tak, elektrociepłownia, w skrócie ECC.
Już pod zmienioną nazwą, ale także z nowymi propozycjami i z nowymi możliwościami. Na początek jednak, pani prezes, prosiłabym o przypomnienie tak naprawdę wydarzeń sprzed kilku miesięcy, kiedy to zakończone zostały ważne, wielomilionowe inwestycje na terenie jeszcze dawnego PEC-u. I później oczywiście przejdziemy do omówienia nowych propozycji dalszego rozwoju spółki. Proszę powiedzieć, jak się sprawdzają inwestycje oddane jesienią podczas obchodów także 30-lecia spółki.
Tak jest. Inwestycje się sprawdzają w eksploatacji, czyli już od połowy roku mieszkańcy Ciechanowa, którzy są podłączeni do sieci ciepłowniczej, są ogrzewani z nowych źródeł, czyli dwóch kogeneracji gazowych. Jedna z nich to jest lokalizacja Mosir, druga z nich lokalizacja Tysiąclecia. Na pewno wielu mieszkańców przejeżdżało obok tych instalacji, więc ma możliwość ich zobaczenia, tak, skąd to ciepło pochodzi, nie z centralnej właśnie ciepłowni. I drugą instalacją, która jest już na terenie centralnej ciepłowni, to jest elektrociepłownia na biomasę, oczywiście też pracuje już od połowy roku, czyli można powiedzieć, że druga połowa 2023 to już czas efektywnej sieci ciepłowniczej, gdzie ponad 50% ciepła pochodzi z kogeneracji gazowej, czyli z jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, i z paliw takich ekologicznych, czyli gaz i biomasa, która jest zaliczana do paliw, czyli do źródeł odnawialnych. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, wytworzyliśmy 18 tysięcy gigawatów w roku 2023. Czy to jest dużo, czy to jest mało?
No nie mam rozeznania i właśnie o to chciałam panią prezes zapytać.
No tak, właśnie, ponieważ ostatnio takie pytanie też gdzieś do mnie trafiło, więc to szybko przeliczyłam też na gospodarstwa domowe, takie czteroosobowe, które średnio zużywają gdzieś pomiędzy 2,5 tysiąca kilowatów do jakichś 4 nawet tysięcy kilowatów. Także takie statystyczne gospodarstwo domowe, które zużywa 3 tysiące kilowatów, to byśmy takich gospodarstw zasilili ponad 6 tysięcy, tak? Czyli tutaj rzeczywiście to jest taka, można powiedzieć, wymierna trochę ilość. Oczywiście zasilamy też oświetlenie w mieście Ciechanowie, bo mamy poprzez spółkę bilansującą, która nas reprezentuje, właśnie taką możliwość. No i będziemy tą działalność zasilania lokalnych odbiorów, obiektów na terenie Ciechanowa poszerzać.
To zasilanie miasta natychmiast zostało zauważone, ponieważ powróciło oświetlenie nocne Ciechanowa. No, to jest oczywiście bardzo ważna informacja pod względem bezpieczeństwa dla mieszkańców, a więc tutaj mieszkańcy natychmiast to zauważyli. Pani prezes, wiemy, że instalacja OZE zasilana jest oczywiście materiałami takimi ze źródeł odnawialnych. Też słyszałam takie pytanie, skoro mówimy o tych różnych informacjach w przestrzeni publicznej, czy wystarczy materiału, aby jednak to ciepło produkować?
Na razie nam materiału nie brakuje, mamy kilku dostawców i zapewnienie, że ciągłości dostaw tutaj od okolicznych tak naprawdę odbiorców, bo ci nasi najwięksi dostawcy biomasy to są przedsiębiorstwa, które funkcjonują tu gdzieś w granicach 50 km od miasta Ciechanowa. Jesteśmy, można powiedzieć, w takiej okolicy, czyli ze względu na bliskość Warmii i Mazur, gdzie, ale też tutaj te regiony wschodnie, tak, gdzie ta gospodarka leśna jest bardzo rozwinięta. My musimy, jeżeli chodzi o tą biomasę, każda dostawa musi mieć potwierdzoną ścieżkę od źródła jej powstania poprzez cały proces jej obróbki, czyli ona musi spełniać wymogi zrównoważonego rozwoju. No i nasi dostawcy muszą mieć właśnie certyfikaty zrównoważonego rozwoju, muszą się rozliczać z tych dostaw, czyli to nie jest tak, że każdy może być naszym dostawcą. Natomiast nie mamy takich obaw z tego względu właśnie, jeżeli chodzi o naszą lokalizację, ale ja zawsze odpowiadam, że każdego paliwa może okresowo zabraknąć. Nie przewidzimy tego, tak jak nie można było przewidzieć inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy zabrakło i węgla, i gazu. I ceny tych surowców poszybowały w górę po prostu drastycznie. Natomiast akurat wtedy biomasa się broniła tak w jakiś sposób tymi poziomami cen. I to pokazuje, że dywersyfikacja paliw jest najważniejsza z punktu widzenia bezpieczeństwa.
I polityka przedsiębiorstwa spółki miejskiej idąca w tym kierunku, że trzy różne źródła macie państwo.
Trzy różne paliwa, bo źródeł to mamy dużo więcej.
Tak. Czyli że macie państwo trzy różne paliwa, daje bezpieczeństwo?
Moim zdaniem tak, bo nawet ten węgiel, tak, od którego odchodzimy, musimy zminimalizować jego wykorzystanie do 2030 roku, aż do poziomu tak zwanych źródeł szczytowych, czyli nie więcej powinny pracować w ciągu roku niż 500 godzin w ekstremalnych temperaturach do 1000 godzin rocznie. Dlatego jeszcze przed nami kolejne inwestycje w kolejne źródła na inne paliwa, inne technologie, ale mimo wszystko my te źródła węglowe będziemy utrzymywać w stanie gotowości. Będziemy to zabezpieczenie minimalne, jeżeli chodzi o paliwo węglowe, również utrzymywać, bo życie pokazuje, że różne niespodzianki, szczególnie wynikające z jakichś zawirowań geopolitycznych, mogą wystąpić. No i trzeba mieć taki wentyl bezpieczeństwa właśnie, żeby zapewnić ciągłość dostaw do miasta. A teraz mamy jeszcze, można powiedzieć, podwójne zobowiązanie, bo tutaj z jednej strony mamy oczywiście dostawy ciepła, ale my mamy też zakontraktowane dostawy energii elektrycznej, więc my też musimy się tutaj zabezpieczać jakby podwójnie, jeżeli chodzi o możliwość zapewnienia ciągłości produkcji energii jako energii będącej sumą energii elektrycznej i energii cieplnej.
To tyle, jeśli chodzi o inwestycje już.
Ja jeszcze tylko, przepraszam pani redaktor, dodam jeszcze o naszej tej drugiej inwestycji, bo tak trochę się dużo koncentrujemy się na źródłach. Natomiast też zakończyła się ta inwestycja z programu 1.5, czyli modernizacja sieci ciepłowniczej. To była inwestycja bardzo ważna dla miasta, bo też zapewniająca bezpieczeństwo dostaw zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie miasta. Była wymiana magistrali. Było rozgrupowanie węzłów, które przyniosło wymierne efekty mieszkańcom, jeżeli chodzi o oszczędności w zakresie, co my widzimy w zestawieniach zużycia energii bezpośrednio właśnie przez budynki, a nie przez węzły grupowe. I to była inwestycja za niespełna 12 milionów, ale w tym było 85% dotacji, czyli można powiedzieć, że jesteśmy spółką miejską, czyli mieszkańców miasta ta inwestycja kosztowała 1,5 miliona, tak? A faktyczne jej nakłady to jest 12 milionów i mówię, wymierne efekty, jeżeli chodzi o znaczącą poprawę bezpieczeństwa. Już nie mówię o jakichś ekologicznych kwestiach, jeżeli chodzi o ograniczenie strat na sieci, ale mówię, te efekty właśnie, które odczuwają bezpośrednio odbiorcy ciepła, czyli oszczędności dla nich w zakresie bezpośredniego rozliczenia danych obiektów. No i wymiana sieci magistralnych, wymiana też odcinka na ulicy Mleczarskiej, Mazowieckiej i jeszcze modernizację komór ciepłowniczych. Także to też bardzo istotna inwestycja dla mieszkańców.
Najlepszy dowód, że inwestycja była potrzebna. Nie ma awarii w Ciechanowie. Słyszymy o różnych awariach w różnych miastach. W Ciechanowie jest spokój i to jest najlepszy dowód. Pani prezes, jak widzimy, nie próżnujecie, nie ma chwili oddechu, nie ma chwili przerwy. Kolejne inwestycje przed elektrociepłownią. Będzie to między innymi drugi kocioł na biomasę, ale także zapowiadana farma fotowoltaiczna. Ale tak po kolei. Czy kocioł już jest instalowany, czy to musi jednak potrwać?
W tej chwili trwa przetarg. To jest drugie ogłoszenie przetargu. No, liczymy, że teraz powinien zostać rozstrzygnięty i zakończenie inwestycji powinno być do końca 2024 roku i jest to jak najbardziej na ten moment realne. Środki mamy przyznane już, jeżeli chodzi i o dotacje, i to jest ponad 10 milionów dotacji, a reszta to są środki zwrotne, to jest z programu Ciepłownictwo Powiatowe. Jeżeli chodzi natomiast o farmę fotowoltaiczną, to jest to perspektywa realizacji do końca roku. Trwają w tej chwili jeszcze kwestie formalno takie prawne, zresztą też chcemy składać wniosek jeszcze, bo w tej chwili tego typu możliwość się pojawiła i chcemy spróbować o jakieś jeszcze środki, więc wiadomo, że żeby nie stracić efektu zachęty, to trochę to przesuwamy w czasie, żeby te wszystkie możliwości finansowania, które są dostępne na rynku, wykorzystać.
No dobrze, to ile energii ta farma by przysporzyła?
W granicach 898 dokładnie kilowatów rocznie, tyle nam wychodzi z takiej analizy, jeżeli chodzi o jej moc, będzie troszeczkę inaczej. Właśnie te kwestie formalno-prawne, dokumentacyjne są dopinane w tej chwili, bo trochę nam się zmieniła koncepcja, czyli usytuowanie wschód-zachód. Chcemy troszeczkę zmodernizować plany, które tak naprawdę były na poziomie 2019-2020 robione i trochę się też na rynku zmieniła sytuacja, ale też znamy potrzeby nasze i miasta, które są bilansowane w ramach klastra, o czym też wcześniej tej świadomości nie mieliśmy. Tak naprawdę zamknięcie roku 2023 i informacje dotyczące faktycznych zużyć poszczególnych odbiorów planowanych do zasilenia z elektrociepłowni, tutaj energią elektryczną, pozwoliły na to, że w tej chwili mamy pewien obraz, jak te obiekty, jak te odbiory zużywają energię elektryczną, no i możemy to w znacznie lepszym stopniu dopasować, no po to też, żeby w 2025 roku skorzystać już z upustów, do których będą zobowiązane spółki OSD, czyli u nas to jest Energa, operator dla właśnie klastrów, ale warunkiem jest to, żeby co najmniej 80% energii pochodziło z OZE. Stąd też to, że my wytwarzamy energię elektryczną też z kogeneracji gazowej, to nie wystarczy. My musimy bilansować, czyli tą energię, która jest wytwarzana z elektrociepłowni na biomasę, i tą energię, która będzie wytwarzana z farmy PV, musimy sobie zbilansować do potrzeb naszej elektrociepłowni, tych odbiorów obiektów miejskich, czyli zarówno oświetlenia, jak i tych, które planujemy jeszcze włączyć do tego bilansu.
A gdzie będą panele?
Na naszej działce.
Na terenie elektrociepłowni, czy
tak,
obok?
Mhm. Nie, to są nasze tereny, obiekty, które należą do elektrociepłowni.
Czy to są w jakiś sposób nasłonecznione miejsca, wyjątkowo, żeby jednak skorzystać jak najwięcej z dobra natury?
Wcale tak nie jest, że to, żeby skorzystać jak najwięcej, jest teraz najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Ta farma ma konkretne zadanie. Ma nam zbilansować energię na to, żeby były pokryte potrzeby odbiorów, które są właśnie w klastrze, w danych godzinach doby. Wcale to nie jest tak, że energia nadmiarowa w jakiś sposób jest tym, na co w tej chwili w sytuacji rynkowej powinno się stawiać, więc to czasami zbyt dużo nie jest to najlepsze rozwiązanie, tak? Tak najlepiej się właśnie wpasowywać w faktyczne potrzeby, bo to też jest kwestia nakładów finansowych, które gdzieś trzeba ponieść, niekoniecznie są one trafne.
To bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie. Proszę Państwa, dzisiaj w audycji chcemy też omówić nowy pomysł, znany, tak szczerze mówiąc, chodzi o wymianę pieców, ale po raz pierwszy będzie on przedstawiony w takiej formie, a mianowicie spółka będzie i współpracuje oczywiście z samorządem miejskim, jeśli chodzi o program związany z wymianą pieców. Tu na ten temat bardzo bym prosiła, aby pani Marta Piecychna, kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych Urzędu Miasta, nam podpowiedziała, na czym ten plan polega i jaka jest rola jednocześnie elektrociepłowni. To mam nadzieję, że zaraz pani prezes nam dopowie.
W Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych od 2021 roku prowadzony jest, funkcjonuje punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. W tej chwili mamy trzech pracowników, którzy 30 godzin tygodniowo to jest tak minimalnie, poświęcają na pomoc mieszkańcom. Co jest ważne, od 2021 roku około 1000 wniosków zostało już złożonych i zaakceptowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więc można powiedzieć, że potrzeba jest, tak? Mieszkańcy wiedzą, że niektórzy chcą, niektórzy są troszkę przymuszani, ale świadomość robi się coraz większa. W programie, w punkcie możemy Państwa obsłużyć od przygotowania takiego wniosku poprzez nawet późniejsze rozliczenie. Również rozliczenie takiego wniosku, przychodzi mieszkaniec, jest całkowicie u nas obsłużony, wysyłamy jego rozliczenie, praktycznie nie musi robić nic takich papierowych rzeczy.
Czyli tylko tutaj jest dobra wola, pójście do ratusza. Wszystkie sprawy, rozumiem, Państwo tutaj pomagać.
Tak, no oczywiście mieszkaniec musi wiedzieć, co chce zrobić, tak, bo ma możliwość wymiany kotła. Trzeba pamiętać, że już od zeszłego roku nie są dofinansowywane wymiany kotła z węglowego na węglowy. Już nie ma takiej możliwości. Możemy wymienić kocioł węglowy stary bądź bezklasowy w ogóle piec na gazowy, na biomasę, na olej, na elektryczny, tak? Ale to już muszą spełnić odpowiednie klasy. Mówimy tutaj o klasie 5 w tej chwili. Trzeba sobie zdawać sprawę, że od zeszłego roku nie można już opalać w piecach bezklasowych, o czym też mieszkańcy zapominają. I kontrole Straży Miejskiej, bardzo często dron, który jest wykorzystywany do tych kontroli, po prostu ludzie są pouczani, tak? Mieszkańcy są pouczani, że należy, możemy pomóc, że można do nas przyjść, że jeżeli spełnią wszystkie warunki, bo trzeba powiedzieć, że warunków też jest troszkę w tym programie. Najważniejsze to, żeby nie przekroczyć 135 tysięcy dochodu rocznie. Że sytuacja spadkowa, prawna musi być uregulowana danej nieruchomości. To są podstawowe rzeczy. Jeżeli one są spełnione, to tylko później patrzymy, czy to jest dofinansowanie podstawowe, czy umiarkowane, podwyższone, bądź najwyższe.
A w jakim zakresie właśnie? Ile procent Państwo jesteście w stanie sfinansować?
Tak, to znaczy jeszcze od razu powiedzmy, że to nie jest program miasta. Rozumiem. My uczestniczymy w tym, my wspieramy Wojewódzki Fundusz, my to składamy, ale my jakby nie decydujemy, komu jest przyznawane, kiedy, na jakich zasadach. One są po prostu ustalone. I teraz tak, dofinansowanie najmniejsze to jest 40% od wydatków netto. I tutaj mówimy, jeżeli w gospodarstwie wieloosobowym dochód na jednego członka wyniesie mniej niż 1894 zł, wówczas przysługuje takie dofinansowanie. W gospodarstwie jednoosobowym nie można przekroczyć 2651. Kolejny poziom, to jest ten poziom podwyższony, to jest 70%, czyli automatycznie, jeżeli mamy mniejszy dochód, ale nie mniejszy niż 1080 wielorodzinnych i 1526 w jednorodzinnych. No i 100% te gospodarstwa, które nie przekraczają właśnie 1080 zł na rodzinie wieloosobowej, na osobę wieloosobowym i 1526 w gospodarstwie jednoosobowym. Znaczy to są takie progi, których na dziś no, nikt nie musi pamiętać, no bo to powiedzmy przychodzi ktoś do nas, bierzemy PIT, tak, prosimy, żeby przyniósł, czy zaświadczenie o zarobkach, czy PIT, tak, i wtedy analizujemy.
No właśnie coraz częściej dokument PIT jest wymagany, ponieważ no to jest jednak dokument najprostszy i taki rzetelny, tak to nazwę.
Tak, no i jeszcze jedna ważna rzecz, bo jeżeli ktoś ma ten najwyższy poziom dofinansowania, czyli teoretycznie zarabia najmniej, wówczas zgłasza się do MOPS-u. My kierujemy po zaświadczenie, które jest potrzebne do programu Czyste Powietrze. I no, warta jest gra świeczki, bo wówczas mamy 100% dofinansowanie. Oczywiście są pewne progi, tak? Ja o nich nie będę tutaj mówiła, bo to już są szczegóły. Natomiast wiadomo, że przy kompleksowej modernizacji, przy wymianie okien, audycie energetycznym, wymianie kotła, wymianie drzwi garażowych chociażby, nie można również przekroczyć 135 tysięcy dotacji.
No i to jest bardzo interesujące, pani kierownik, ponieważ wspomniała pani okna, drzwi, to nie tylko chodzi o piec, proszę Państwa, ale można naprawdę zrobić kawał, że tak powiem, remontu przy okazji w domu. Jakich pieców dotyczy, jakich typów budownictwa, no i szczegółowo, co możemy w ramach tego programu wymienić?
No możemy wymienić wszystkie piece, które nie spełniają warunków uchwały antysmogowej. Tak jak mówiłam, wszystkie bezklasowe piece, piece klasy trzeciej węglowe, czwartej, tak? Możemy je wymienić tylko na inny piec, ale nie węglowy. Bo to już od zeszłego roku zostało jakby zakazane, tak? Już
no
nie
dobrze,
ma takich...
ale na jakie się decydują?
Na gazowe, najczęściej są to gazowe. Tam, gdzie oczywiście jest dostępny gaz. Mieliśmy przypadki pomp ciepła, ale to są pojedyncze przypadki, tak? Bo to już jest duża inwestycja. No i wiadomo, że przy danym domu nieruchomości musi być odpowiedni obszar, bo nawet gruntową zdarzyło nam się mieć pompę. Więc no piece jeszcze na pelet, zdarzają się, ale największa część to są piece na gaz.
Jednak. No bo jednak wygoda duża i też bezpieczeństwo w pewnym sensie. A jak z tymi oknami, drzwiami? Ile można tych okien, drzwi wymienić przy okazji?
No dużo. W zależności od tego jeszcze, jaki ktoś ma dom. Zdarzały się przypadki, że przychodziły osoby, których niestety domy były bardzo duże. I tak naprawdę wymieniając wszystkie okna i dwie bramy garażowe, okazywało się, że niestety, ale przekroczono kwoty możliwe, tak? Bo to też jest 13-15 tysięcy. To są konkretne kwoty, które wychodzą, jak wpisujemy w dany generator. I nie da się tego powiedzieć ogólnie, po prostu każda osoba jest traktowana indywidualnie. Nawet nie trzeba wymieniać łącznie z wnioskiem tym na termomodernizację pieca, bo jeżeli już mamy piec gazowy, przychodzimy tylko na zadania termomodernizacyjne.
I wtedy można więcej.
Tak, można okna, można drzwi. Pamiętajmy, nie można wymieniać dachu. Dach nie jest działaniem termomodernizacyjnym. Można go ocieplić jako poddasze użytkowe. Garaż, możemy wymienić bramę garażową pod warunkiem, że jest tam ogrzewanie. To są takie warunki, szczegóły, o które warto dopytywać, bo jakby dużo jest tych zasad. I przedstawiając, no mamy dużo klientów codziennie i czasami nawet o czymś możemy zapomnieć i jakby wracają do nas osoby, bo naprawdę jest tak dużo różnych zagwostek.
Czyli specjaliści przeliczą, określą, tak, wyjaśnią.
Tak.
O pracy punktu za chwileczkę jeszcze pani kierownik powiemy, ponieważ chciałabym teraz zapytać, jaka jest rola elektrociepłowni pani prezes w tym programie?
Od roku 2025 rozpoczynamy taki program bezzwrotnych dofinansowań, który jest związany z poprawą efektywności energetycznej, do której znowu zobowiązana jest elektrociepłownia. I będziemy oferować bezzwrotne dofinansowania zarówno dla tych osób, które zgłoszą się do punktu, o którym moja przedmówczyni już opowiedziała bardzo szeroko, ale też w naszym przypadku te bardziej liberalne są te założenia. Właściwie jeżeli chodzi o źródła zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak w naszym przypadku to są też budynki wielorodzinne. Reguluje to rozporządzenie ministra klimatu dotyczące wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej. Oczywiście te wszystkie informacje znajdą się w najbliższych dniach na naszej stronie elektrociepłowni. Też na Facebooku będzie link do całej dokumentacji dotyczącej tego programu bezzwrotnych dofinansowań, które oferuje elektrociepłownia. Tak ogólnie rzecz biorąc, jakie to są przedsięwzięcia. Po pierwsze, też jest to właśnie skorelowane tutaj z tym programem Czyste Powietrze, czyli my w porozumieniu z punktem i we współpracy z punktem, który funkcjonuje w mieście, będziemy oferować zarówno to nasze dofinansowanie w pakiecie jakby tutaj czystego powietrza, lub może być tak, że akurat ktoś nie będzie spełniał tych warunków chociażby dochodowych w ramach czystego powietrza, nie wyklucza go to z naszego programu bezzwrotnych dofinansowań. Przedsięwzięcia są bardzo podobne, to znaczy wymiana źródła ciepła generalnie, tylko u nas to jest ukierunkowane na dwa obszary. Albo wymiana, podobnie jak w czystym powietrzu, czyli na to niskoemisyjne źródło, ale u nas nie jest priorytetem ograniczenie emisji, tylko osiągnięcie efektywności, poprawy efektywności, czyli ograniczenie zużycia energii pierwotnej, czyli znacząca poprawa sprawności urządzenia. I teraz albo właśnie na kotły gazowe. Wszystkie te możliwości są opisane w rozporządzeniu i co więcej, w rozporządzeniu jest też od razu, jeżeli chodzi o domki jednorodzinne i budownictwo wielorodzinne, jeżeli chodzi o ten zakres, przeliczona wartość TOE, czyli ekwiwalentu tony ekwiwalentnego oleju, po to, żeby sobie można było przeliczyć to, co my oferujemy jako to bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 2200 zł do jednego TOE na te swoje warunki. To nasze dofinansowanie może nie jest tak spektakularne jak tutaj w czystym powietrzu, bo ono nie stanowi procentu jakiegoś nakładów inwestycyjnych, tylko ono będzie gdzieś taki, to będzie taki jakby bonusik w granicach dla niektórych przy małych osiągnięciach, jeżeli chodzi o poprawę tej efektywności, ograniczenie, jeżeli chodzi o zużycie paliwo pierwotne do spalania. Może to być 1000 zł z jakimiś jeszcze groszami, a może to być kilka tysięcy złotych.
Ale to
tak?
Zawsze jest wsparcie i zachęta do tego, żeby
tak,
coś zrobić.
Tak, oczywiście. Czyli tak jak mówię, to jest taki, można powiedzieć, dodatkowy bonus dla tych, którzy wezmą udział w czystym powietrzu, bo oni, można powiedzieć, że w 100% zawsze się na to jeszcze będą mogli tutaj udział wziąć w tym naszym programie bezzwrotnych dofinansowań, ale też znowu te osoby, które gdzieś z jakichś przyczyn, chociażby tych dochodowych, będą w planie miały wymianę tego źródła, mogą nie móc skorzystać z czystego powietrza, no to wtedy mogą jeszcze przyjść do nas i też zweryfikować, czy jakiegoś tego bonusa, powiedzmy, zachęty do poprawy tutaj efektywności energetycznej od nas nie będą w stanie uzyskać. Poza tym, tak jak powiedziałam, ten program nasz jest skierowany też do budownictwa wielorodzinnego, czyli do zarządu spółdzielni, do wspólnot. Także to już kwestia większych środków, które na pewno będą mogły być przyznane. Tak jak powiedziałam, dotacja to generalnie z naszej strony, to jest dotacja bezzwrotna, czyli 2200 zł na TOE. Cały budżet na 2025 rok to jest 396 tysięcy. Wynika to po prostu z ilości TOE, jakie w tym roku planujemy w 2025 w ramach budżetu przeznaczyć na ten program.
Ale to z własnych środków, pani prezes?
Tak, to jest z środków elektrociepłowni. My w ciągu roku, my dlatego startujemy teraz z tym programem, bo w ciągu roku 2024 musimy zebrać umowy, czyli już podpisać umowy z tymi właścicielami nieruchomości bądź zarządcami, którzy będą planować w roku 2025 wymianę źródeł bądź podłączenie, jeżeli to są budynki wielorodzinne, to też może być podłączenie do po prostu sieci ciepłowniczej, bądź, co ważne tutaj, wymiana też piecyków gazowych, tam gdzie, w szczególności tam, gdzie jest nasz węzeł ciepłowniczy do centralnego ogrzewania, a jeszcze są piecyki gazowe, to są obszary tutaj centrum miasta Kargoszyńskiej, też ten program jest dedykowany dla dofinansowania takich przypadków, czyli wymiany piecyków gazowych właśnie na ciepło z elektrociepłowni, z sieci ciepłowniczej. Też to dofinansowanie tego dotyczy i tu już nadmienię, że w przeciągu i tak 2-3 lat piecyki gazowe z tytułu już dyrektyw, które są wprowadzone na poziomie Unii Europejskiej, będą musiały i tak ulec likwidacji.
Jest dobra wiadomość.
Tak, będzie do wyboru albo tak naprawdę podłączenie do naszej sieci, co jest, tak, uważam, takim naturalnym rozwiązaniem, jeżeli i tak jest budynek podłączony do sieci ciepłowniczej i tylko w sumie ta część ciepłej wody użytkowej jest jeszcze odrębnie traktowana. Natomiast tam, gdzie z jakichś powodów nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej, no to inną opcją tak naprawdę to są termy elektryczne, no ale tutaj to trochę jak z pompami ciepła, że niestety trudno przewidzieć potem koszty i zawsze ta energia elektryczna jest na pewno droższa niż ciepło sieciowe.
Ileż to my audycji robimy z przedstawicielami Straży Pożarnej, jeśli chodzi o piecyki, także myślę, że to jest jedna z najlepszych wiadomości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Pani kierownik, jeszcze tak króciutko powiedzmy, w jakich godzinach, w którym miejscu punkt pracuje, żeby nasi słuchacze mogli do państwa się zgłosić.
Pracujemy od poniedziałku do piątku w budynku przy ulicy Wodnej. Pierwsze piętro, pokój 209 bądź 210. Na naszej stronie internetowej znajduje się taka zakładka, w której są podane numery telefonów. Oczywiście prosimy, jeżeli to możliwe, żeby ktoś się wcześniej umówił, dlatego że my nie jesteśmy w naszym wydziale jakby dedykowani tylko temu programowi. My po prostu robimy to dodatkowo w ramach naszych obowiązków. Więc zdarza się, że czasami mamy bardzo dużo osób chętnych w jednej chwili. Ktoś, kto się spieszy, nie zostanie po prostu obsłużony, tak? Albo niezadowolony wyjdzie, bo musi przyjść jutro. Więc jeżeli ktoś może się umówić, to zachęcamy. Najpierw telefon, następnie po prostu do nas przyjść.
To tyle, jeśli chodzi o punkt w Urzędzie Miasta. Natomiast pani prezes już zapowiedziała, że lada chwila informacje się pojawią na stronach elektrociepłowni i będzie można tutaj szczegóły poznać.
Też będzie można, oczywiście będą wyznaczone osoby, z którymi będzie można się kontaktować w sprawach dotyczących tego programu bezzwrotnych dofinansowań z elektrociepłowni, nazwijmy to wymiany źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne, bądź przyłączenia do sieci ciepłowniczej, w tym wymiany piecyków gazowych w budynkach wielorodzinnych. Tylko nadmienię, że też będą zarówno na naszej stronie udostępnione wszystkie elementy dokumentacji, czyli i regulamin programu, czyli jakie, gdzie będzie opisane, jakie warunki trzeba spełnić, jakie to są konkretnie źródła, jak sobie to przeliczyć, ale też od wniosku poprzez umowę, czyli to są tylko formularze, które oczywiście będzie można wypełnić samodzielnie i przesłać do nas. Na wszelkie pytania oczywiście nasi pracownicy też odpowiedzą tutaj właśnie we współpracy, czyli będziemy siebie tak nawzajem wspierać z punktem Czyste Powietrze w mieście i myślę, że tutaj mieszkańcy będą z tej obsługi naszej wspólnej zadowoleni, czyli gdzieś będziemy dopracowywać tą formułę, żeby jak najsprawniej tutaj, jeżeli chodzi przynajmniej o dokumenty, z którymi się muszą zapoznać potencjalni inwestorzy we własne źródła bądź własne jakieś działania termomodernizacyjne, żeby byli doinformowani.
Obsługa zapewne, z obsługi będą mieszkańcy zadowoleni, ale z efektów to dopiero będą zadowoleni. Ja chciałabym jeszcze podkreślić, że oprócz tego, że państwo działacie, to jeszcze uczycie o tym cieple, jak wytwarzane jest ciepło, z czego oraz też jak oszczędzać ciepło. Czy lekcje ciepła w dalszym ciągu będą prowadzone? Bo z tego, co widzimy, cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci, szkół. Wiemy, że tutaj szkoły z państwem także współpracują.
A właśnie dzisiaj wystartowały lekcje ciepła tegoroczne. Także dzisiaj już pani Kaja Kamińska udała się do pierwszej szkoły i prowadzi zajęcia jeszcze z dziećmi. Tak jak co roku, tak? Także to jest już taka nasza tradycja, że dla tych najmłodszych mamy ofertę przygotowaną, tak jak zawsze mówię, profesjonalnie przez ciepło systemowe, bo to jest w ramach tego ogólnego polskiego programu Izby Ciepłownictwo Polskie przygotowane profesjonalnie materiały. Po rozmowie ostatnio właśnie z działem promocji ciepła systemowego doszliśmy do wniosku, że tak troszeczkę zintensyfikujemy też te działania dla tych dzieci starszych. Dla tych starszych dzieci takich dedykowanych materiałów nie ma w tej chwili w cieple systemowym, ale to można zaadoptować, ponieważ znowu powstał taki atlas ciepła, który też można wykorzystać do tych celów edukacyjnych. Także też do dyspozycji u nas te atlasy będziemy w miarę potrzeb po prostu zamawiać, bo to też jest w ramach tego ogólnopolskiego programu. No i będziemy starali się namówić właśnie nauczycieli, bo jednak te starsze dzieci wymagają, uważam, profesjonalizmu w zakresie przekazywania wiedzy i takiej też innego podejścia dydaktycznego. W związku z tym to jednak nauczyciele powinni w naszej ocenie tą wiedzę przekazywać, natomiast my służymy im pomocą. To my wtedy jesteśmy tym takim punktem kontaktowym, przekażemy te pomysły, uwagi właśnie do działu promocji ciepła systemowego. No i będziemy dostosowywać tą ofertę też dla tych dzieci starszych i jakieś materiały dodatkowe, bądź może nastąpi jakaś zmiana w tych materiałach, które są. Ważnym też jest to, że możemy te materiały ze strony, do której link umieściliśmy na naszej stronie elektrociepłowni, pobrać i się z nimi zapoznać, może wykorzystać je na lekcjach.
Jedno jest pewne. Dzieci w Ciechanowie, uczniowie ciechanowskich szkół będą wiedzieli, jak oszczędzać ciepło i skąd się ciepło bierze, proszę państwa. A więc nie będzie dla nich niespodzianką to, że ze zrębków produkowane jest na przykład ciepło i energia w Ciechanowie. Proszę państwa, dużo się dzieje w ciepłownictwie, o czym dzisiaj na antenie naszego radia mówiły panie. Dr Małgorzata Niestemska, prezes Elektrociepłowni Ciechanów. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
I pani Marta Piecychna, kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych Urzędu Miasta Ciechanów. Dziękuję pani kierownik.
Dziękuję również.
A my mamy nadzieję, że to ciepło wiosenne nadejdzie jak najszybciej. No, ale to jeszcze troszeczkę pewnie trzeba poczekać, także jeszcze te grzejniczki musimy rozkręcać. Dziękuję za spotkanie, Barbara Tokarska-Wójciak. Była to audycja Gość Dnia. Dziękuję za uwagę.